okazuje wielką służbę, większą niż inne zakony. Po pierwsze, bo co dzień chwali, błogosławi, głosi jej syna i ją. Po drugie, że z nią zaczyna i kończy co dzień brewiarz. Wtedy były modlitwy maryjne przed oficjum. Jej kompleta jest ostatnią modlitwą dnia. Też kompletę kończy się modlitwą do Matki Bożej w naszym zakonie. Ponadto co dzień zakon odprawia procesję po komplecie, po salwę Regina. Ponadto podczas mszy o imieniu Maryi klęka i ma dodatkową inklinację. Poza tym, kiedy odmawiamy codziennie mało oficjum o Matce Bożej, odmawiamy je stojąc, podczas gdy odmawiając inne oficja bracia siedzą. Poza tym, w czasie naszej profesji każdy brat z naszego zakonu składa profesję i ślubuje posłuszeństwo Maryi, czego nie ma w innych zakonach. Poza tym we wszystkich naszych kościołach w każdą sobotę, jeżeli nie zachodzi taka konieczność, to odmawiamy brewiarz, jest msza o Matce Bożej. Poza tym, gdy coś się śpiewa o niej w kościele, to bracia śpiewają pobożniej i uroczyściej, tak mówi Humbert. Ona bowiem była wielkim wspomożeniem zakładania zakonu i ufamy, że prowadzi nas do osiągnięcia dobrego celu. Święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła, poświęcił Maryi kwestie w sumie teologicznej. Święty Tomasz do Maryi odnosi się wszędzie, gdzie jest mowa o wcieleniu. No, niezwykły dominikański mistyk, mistrz Eckhart, mówił, że Maryja jest szczytem duchowości, mistrzynią odosobnienia. Ciekawe, że Maryja z tego, co człowiekowi ciąży najbardziej, czyli jak samotność i rutynę, to z tego uczyniła drogę do szczęścia, drogę do świętości. Dla Eckharta odosobnienie to coś więcej nawet niż miłość. Miłość zmusza mnie do kochania Pana Boga, a odosobnienie zmusza Boga do kochania mnie. Święty Wincenty Ferreriusz, to dla niego każde kazanie to była pochwała Najświętszej Maryi Panny. On ma ogromne przekonanie o mocy Maryi i o skuteczności jej działań. No, znany i dosyć kontrowersyjny dominikanin Savonarola mówi: idź w górę do Maryi. Masz być Dawidem, który idzie z harfą na górę i wiedzie Arkę Przymierza. Harfa to różaniec, dodaje Savonarola. Święty Albert Wielki, wspomniany przez ojca Wojciecha, mówi, że Maryja oświeca i ludzi, i aniołów. Święty Piotr z Werony zakładał stowarzyszenia maryjne, maryjne grupy modlitewne. Maryja w jego życiu też okazała się lekarstwem na herezję albigensów i przygotowaniem do męczeństwa. Takich przykładów mógłbym jeszcze podać z kilkanaście i to są pierwsze wieki naszego zakonu. Ale to nie jest tak, że w XIII wieku, XIV, to średniowieczni dominikanie szukali pomocy u Matki Bożej. Ale też jest tak do dzisiaj, że do dzisiaj mamy takie doświadczenie, że ta Matka Boża nas chroni i wspiera. 10 lat temu, no ponad 10 lat temu, pewien chłopak o imieniu Paweł, który pochodził z gór, zapragnął po szkole średniej wstąpić do dominikanów. To potężny facet. Jako dziecko pomagał swojemu ojcu przy wyrąbie lasów i zawsze miał taki kult do Matki Bożej Jaworzyńskiej, która jest królową Tatr i której sanktuarium znajduje się na Wiktorówkach, zaraz niedaleko domu rodzinnego Pawła. Tym sanktuarium, pewnie wiecie, doskonale opiekują się nasi bracia dominikanie. No i kiedy Paweł miał rozpocząć nowicjat, przyszły wyniki matur i okazało się, że on tej matury nie zdał i nie może wstąpić do zakonu. Paweł wrócił z tego prenowicjatu do domu bardzo smutny i pierwsze, co zrobił, to pobiegł na te wiktorówki, pokłonił się Matce Bożej. Taki potężny, rosły facet rozpłakał się. No i powiedział: Matko Boża, zrób coś. Nie zdałem matury. Nie przyjmą mnie do dominikanów. No zrób coś, a obiecuję ci, że ci to całe życie zakonne powierzę. I wiecie, co się stało? Ówczesny minister edukacji wprowadził tą słynną amnestię dla maturzystów. i obniżył punktowy próg zaliczenia egzaminu dojrzałości. No i Paweł został dominikaninem. W zakonie ma pseudonim Góral. Znaczy, możecie sobie myśleć różne rzeczy, ale ja jestem przekonany, że to ze względu na Pawła, to ze względu na naszego współbrata zostało to rozporządzenie wydane. No, Matka Boża załatwiła mu maturę. I choć ówczesny minister na pewno nie jest tego świadomy, to dzięki właśnie pomocy Matki Bożej mamy właśnie w zakonie świetnego brata i świetnego księdza. I my, dominikanie, tej opieki Matki Bożej naprawdę doświadczamy, również poprzez modlitwę różańcową. Bartolomeo Longo, dominikański tercjarz, on był kapłanem satanistów, kiedy został wyprowadzony ze swoich błędów przez pewnego dominikanina z Neapolu, ale ciemności nie ustąpiły. I wówczas udał się do Doliny Pompejów, gdzie chciał otrzymać pokój, ale on nie przyszedł. I Bartolomeo chciał wtedy popełnić samobójstwo. I usłyszał głos, żeby rozszerzał modlitwę różańcową. Pomimo potwornych trudów ruszył z różańcem przez całe Włochy. Zbudował potem bazylikę, której proboszczem ogłosił się papież. Ten człowiek został świętym Kościoła, a Jan Paweł II cytował jego modlitwy. Różaniec i wstawiennictwo Matki Bożej to ma ogromną moc. Dlatego dominikanie od wieków propagowali tę formę modlitwy. Dominikanie zawdzięczają Matce Bożej i błogosławionemu Reginaldowi z Orlanu też kaplerz. Legenda dominikańska mówi, że podczas ciężkiej choroby Reginald miał wizję, w której Matka Boża dała mu szkaplerz jako znak swej szczególnej opieki z poleceniem, by stał się on częścią zakonnego stroju. Szkaplerz jest symbolem opieki Matki Bożej nad każdym z braci i nad zakonem jako całością. To jest też jedyna część habitu, która jest specjalnie święcona przed pierwszymi ślubami. Do zakonnych zwyczajów, pewnie Państwo to widzieli, należy gest całowania szkaplerza przy zdejmowaniu i przy zakładaniu. I też jeżeli brat jakiś popełni drobne wykroczenie przeciwko obserwancjom, to ten szkaplerz się całuje. To jest taki znak, że jak ktoś na przykład pomyli się podczas modlitw, to wtedy całuje ten szkaplerz, albo jeżeli właśnie popełni jakieś wykroczenie przeciwko naszym przepisom wewnętrznym. To jest taki znak, wiem o co chodzi, zauważyłem. I to jest maryjny aspekt duchowości dominikańskiej. Także ten aspekt podkreśla mocowany do skórzanego pasa różaniec. Dominikanie też od XIII wieku modlili się przed każdym głoszeniem do Matki Bożej. My znamy tę modlitwę do dzisiaj. Ta modlitwa nawet otwiera rozdział tej naszej książki o głoszeniu. Pani, trzymaj mnie w swojej obecności, daj mi łaskę do bycia kaznodzieją dla zbawienia mojego i innych. Pani, trzymaj mnie w swojej obecności, daj mi łaskę do bycia kaznodzieją dla zbawienia mojego i innych. Kiedy tę modlitwę odkryłem, to przyznam, że przed każdym kazaniem czy konferencją też się modlę tą modlitwą. Jakoś ja już tak mam, że publiczne przemówienie to zawsze sprawiają mi trudność. Kiedyś wydawało mi się, że mówienie do większej ilości osób niż 3 naraz to przekracza moje możliwości. Jakoś nie lubię tłumów też, te tłumy mi nie śmielają. Ale jakoś Matka Boża dodaje sił. Naprawdę tak jest. I z tą nieśmiałością sobie człowiek radzi. I w naszej dominikańskiej tradycji było takie mocne przekonanie, że to Maryja ubiera dominikanów Chrystusa. Że kiedy staniesz w niebie przed Bogiem Ojcem, to mówisz, ja jestem Chrystusem i zostaniesz rozpoznany. Dominikańska legenda mówi, że kiedy Dominik wszedł do nieba, to zauważył, że nie ma w tym niebie żadnego brata. No, życiowa porażka Dominika. Założył zakon, konstytucje już pierwotne mówią, że nasz zakon został założony dla zbawienia dusz. A tu żaden brat się nie zbawił. No i Dominik, widząc to, się rozpłakał i zastanawiał się, czy w ogóle nie zrezygnować z tego pragnienia, żeby ten zakon założyć. I wówczas Chrystus pokazał mu, że ci Dominikanie są ukryci pod płaszczem Matki Bożej. Jeden z naszych braci kilka miesięcy temu opowiadał mi, że miał dyżur spowiedzi, wtedy było wspomnienie ojca Pio. No i przed tym dyżurem spowiedzi pomodlił się do ojca Pio i mówi, że ojcze Pio, daj mi taką łaskę, jaką ty miałeś na spowiedzi, choć przynajmniej ten jeden raz. No i przychodzi na swój dyżur, no i nikt nie przyszedł na ten dyżur. No może i ojciec Pio nas, Dominikanów, nie zawsze wysłuchuje, ale na Matkę Bożą na pewno możemy liczyć. I kiedy bracia spotykali się z jakimiś trudnościami, to pierwsze, co robili, to właśnie uciekali pod płaszcz Matki Bożej. Mamy w zakonie 13-wieczną litanię dominikańską ku czci Matki Bożej. Ta litania jest starsza niż litania loretańska. Opieka Matki Bożej była tak skuteczna dzięki tej, przez tą litanię, że znane jest powiedzenie litanis ordinis predicatorium libera nos domine, czyli od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw nas, Panie. Za czasów świętego Tomasza z Akwinu papież chciał zlikwidować zakon. Bracia zaczęli się modlić tą litanią dominikańską. Po roku papież zmarł. I od tego czasu kardynałowie i prałaci zwykli mówić: strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czyni rzeczy dziwne. Ojciec Cyryl Markiewicz pisał, że miłość do Maryi jest znakiem powołania dominikańskiego. W zakonie dominikańskim wszystko zaczyna się i kończy z Maryją. To nie jest tak, że Matka Boża chce nam coś zabrać, tylko że Matka Boża chce nam zawsze coś dodać. Matka Boża nigdy też na siebie nie wskazuje, tylko zawsze na Jezusa. Ona jest przeźroczysta. Jeden kiedyś z naszych braci, bardzo lubię tą historię, głosił rekolekcje maryjne i wpadł w taki kaznodziejski zapał. Czasem tak bywa. I zaczął używać różnych porównań, żeby zilustrować to, jak piękna jest Maryja. Żeby zilustrować to, kim jest Maryja. I tak patrzy na Kościół i mówi, że Maryja jest jak ta rzeźba z alabastru. Maryja jest jak ta kolumna w te piękne wzory. Maryja jest jak te freski. Maryja jest jak ta piękna pani w trzecim rzędzie. Jak te witraże w kościele. Maryja jest jak zegar. I w końcu się zawiesił. W kościele zapanowała cisza. Dlaczego Maryja jest jak zegar? A on mówi: bo też Panu Bogu mówiła tak, 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 tak. Więc wybrnął. Pochodząca z Gdańska Kinga Baranowska, która zdobyła o 9-8 tysięczników, to niedawno miała spotkanie z naszą młodzieżą w naszym duszpasterstwie szkół średnich w Rejsie. I ona opowiadała, że kiedy w kwietniu zdobywała 8 tysięcznik w Himalajach w Nepalu, to wiele osób poprosiło o modlitwę. I wzięła ze sobą też ikonę Matki Bożej Żółkiewskiej. To jest ikonka Matki Bożej z naszego kościoła na Służewie. I wspominała, że kiedy wyszła na szczyt, to nagle na tym czystym niebie pojawiły się dwie tęcze. Wiecie, że w Starym Testamencie tęcza to jest znak przymierza człowieka z Bogiem, przymierza Boga z człowiekiem. I ona mówiła, że dla niej to był taki namacalny dotyk Pana Boga. Ma nawet zrobione takie zdjęcie na 6 albo na 7 tysiącach. Zdjęcie z ikoną naszej Matki Bożej. Znaczy, ja mówię to świadectwo pani Kingi, ponieważ właśnie dostałem na to zgodę. Ona nawet tak powiedziała potem, że może podczas tej wyprawy nie szukała sponsorów, ale pokazała na tą ikonkę i mówi: no to właśnie to jest może moja sponsorka. I Maryja, Matka Boża, nauczyła Dominika czegoś, co było dla niego, ale też potem dla całej duchowości dominikańskiej, czymś niezwykle charakterystycznym. I to będzie światło, z którym ja chciałbym was zostawić. Ja bym powiedział, że to jest taka fundamentalna rzecz, jeżeli chodzi o nasz sposób patrzenia na świat i nasz sposób głoszenia. Czego nauczyła Maryja Dominika? Chodzi mi o wdzięczność i chodzi mi o błogosławienie. Laudare benedicere. Chwali błogosław. Czytałem takie badania neurologów, którzy zastanawiali się, czy jest jakieś uczucie, które pielęgnowane regularnie daje człowiekowi największe poczucie szczęścia. Okazuje się, że można wywołać różne uczucia i patrzeć, jak się tam kolory mózgu zmieniają, jakie są specjalne przyrządy i ekrany. I okazuje się, że jest takie uczucie, które pielęgnowane regularnie daje człowiekowi największe poczucie szczęścia. Tym uczuciem jest wdzięczność. Dominik i nasi pierwsi bracia nie znali tych badań, na pewno nie znali, ale tym żyli. Dominik zapamiętany był jako osoba radosna, podobnie jak Jordan z Saksonii, bardzo radosny kaznodzieja, ale też jak pokolenia dominikanów. Ja mówiąc o radości, nie mam na myśli takiej wesołkowatości, tylko chodzi mi o pewną harmonię wewnętrzną, z której wynika pewna nadzieja. Taki chrześcijański, dobry optymizm. Bo optymizm to nie polega na zaklinaniu rzeczywistości, że ja mówię, będzie lepiej, jutro będzie lepiej. Kto powiedział, że będzie jutro? No, Ewangelia nie mówi, że będzie jutro. Tylko ja wierzę, że Panu Bogu się to życie nie wymyka. Że to światło jest większe od ciemności. Ta właśnie nasza nadzieja wynika z głębokiej więzi ze źródłem światła, czyli z Chrystusem. Chociaż w XVIII wieku pewien szlachcic, który mieszkał niedaleko klasztoru dominikanów, zapamiętał braci właśnie jako osoby radosne, nieco hałaśliwe, pogodne, ale potem wyznał, że gdybym miał żonę, to nie powierzyłbym jej dominikanom. Ta postawa wolności od siebie samego i wdzięczności to jest też szkoła apostołów i na pewno duchowość Matki Bożej. Też dominikanie zawsze utożsamiali się z apostołami. Mówili, że styl życia apostołów to jest ich styl. No i rzeczywiście to jest zabawne, że w XXI wieku naukowcy odkrywają to, o czym mówi chrześcijaństwo 2000 lat i nagle mówią, no rzeczywiście to jest mądre, to działa, to po prostu działa. To jakby ten przepis na życie stosowany w praktyce daje człowiekowi poczucie szczęścia. Nie tylko tutaj, ale też po tej drugiej, lepszej stronie, gdzie już będzie pełnia. No bo kiedy czytamy teksty apostołów. Mamy piękny, starożytny tekst przełomu I i II wieku, tekst Didache, nauka 12 apostołów. I apostołowie tam piszą: wszystko, cokolwiek cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc, że nic nie dzieje się bez woli Boga. Święty Paweł w liście do Kolosan pisze: bądźcie wdzięczni. W liście do Tesaloniczan w każdym położeniu dziękujcie. Święty Paweł, no a ile razy on siedział w kryminale? No, Święty Paweł siedzi już po raz kolejny w tym kryminale, a pisze najbardziej radosny list, mówi bądźcie wdzięczni, nie pozwólcie sobie wydrzeć wdzięczności, bo będzie po was, bo uschniecie. Zauważcie, że w hymnie Magnifikat Matki Bożej, tym hymnem modlimy się podczas każdych nieszporów, to nie ma tam ani jednej prośby, żadnego lamentu nad swoim niesprawiedliwym losem, że ja nie podołam, dlaczego ja miałam inny pomysł na życie, za to, że noszę dziecko, a jestem zaręczona z człowiekiem, który nie jest ojcem tego dziecka, to za to grozi mi kamienowanie, śmierć. Maria się nie skarży, tam jest jedynie wdzięczność i zaufanie. Że Pan Bóg wie najlepiej i Jemu się nasze życie nie wymyka. Że On mnie prowadzi najlepszymi drogami. Nie ma tu postawy cierpiętniczej. Nie ma tu lamentu. Nie ma tu użalania się nad sobą. Nie ma narzekania. Myślę, że nie ma nic gorszego niż zgorzkniały ksiądz, zgorzkniała siostra zakonna, zgorzkniały chrześcijanin. Śluby, które składamy w zakonach, to są lekarstwem. Na pychę posłuszeństwo, na próżność ubóstwo, a na nieuporządkowaną miłość czystość. Życie we wspólnocie to też najlepsza szkoła na wolność od siebie samego. Wincenty Ferrer już mówił, że Dominik żył w czasach tak karygodnych, że nie byłoby grzechu, którego by nie popełniono. I Dominik jest odpowiedzią Matki Najświętszej na zło przez wprowadzanie dobra. Dominik nie narzekał na złe czasy. Dominik się nie obrażał na świat. Dominik się nie gorszył ludzi. Tylko Dominik robił swoje. Bo narzekanie jest brakiem wiary w to, że Bóg jest i Bóg działa w naszym życiu. Czasami ludzie mówią, źle się dzieje. Kiedyś pewna osoba zaczepiła mnie na ulicy, na przystanku i mówi, proszę ojca, źle się dzieje. No, wielkie mi odkrycie. No już 2000 lat temu święty Paweł pisał, czasy są złe. No już 2000 lat temu tak Paweł pisał. Dla nas chrześcijan nie ma czasów lepszych i gorszych. To każdy moment jest szansą. Panu Bogu naprawdę ten świat się nie wymyka. I czasy, w których żyjemy, to są najlepsze czasy dla nas, żebyśmy się mogli zbawić. Właśnie tak to Pan Bóg wymyślił. Czytałem takie badania psychologów społecznych, którzy mówili, że w każdej grupie, do której mówimy, z którą pracujemy, w której żyjemy, w każdej wspólnocie, myślę, to znajdziemy 20% osób zaangażowanych, którym zależy, którzy chcą czegoś więcej. 60% to są osoby takie obojętne, które mogą zostać pociągnięci przykładem tych 20%. No i ostatnie 20% to są kontestatorzy. Jeżeli ktoś uczy w szkole, to naprawdę to się sprawdza w każdej klasie niemalże. 20% zawsze mamy kontestatorów, 60% obojętnych, nie siedzą, ręce założone, zabaw nas. No i 20% osób, które chcą słuchać tego, co mówimy, którym zależy. Ci kontestatorzy będą torpedować niemalże każdy pomysł. Ale to od nas zależy, na kim chcemy skupić nasze siły i uwagę. Jeżeli skupimy się wyłącznie na kontestatorach, to stracimy energię na tych, którzy chcieliby zostać pociągnięci. I Dominik właśnie to pokazuje, że my chrześcijanie mamy robić swoje bez względu na to, czy nam klaszczą, czy nie. No bo taka jest logika tego świata, że niechęć i niezrozumienie to jest wpisane w naszą misję. Ale weryfikacją tego, na ile żyjemy Ewangelią, to jest to, czy potrafimy błogosławić. Weryfikacją tego, na ile ja żyję Ewangelią, to jest to, jak w trudnościach potrafię odnaleźć obecność żywego Jezusa. Czasy, w których żył Dominik, były karygodne, wielkie zgorszenie wśród duchowieństwa. No, nasz zakon powstał ze zgorszenia. I ten Dominik właśnie pokazał, że można inaczej, że to zgorszenie Pan Bóg może wykorzystać dla naszego dobra. No są ludzie, którzy już są tak skupieni na brakach, że już się nie potrafią niczym ucieszyć, już nie potrafią niczego przyjmować. Zawsze znajdą jakąś dziurę w całym. To skupienie się na brakach, brak umiejętności ucieszenia się, albo cieszy nas, jeżeli komuś coś nie wyjdzie. No są ludzie, którzy tworzą związki na zasadzie wspólnych wrogów. Są grupy, także w Kościele, których sens określa to, z kim mają walczyć. Ich twarze są zacięte, przepełnione złością, żadnych radości, tylko głębokie poczucie frustracji i bólu. Zabierz im wroga, się okaże, że nic ich nie łączy. Tylko że to tak jest, jeżeli ktoś zbyt mocno wpatruje się w zło, to zaczyna przenikać go ciemność i traci się smak tego życia. Demon od razu zalewa oczy czarnym tuszem. Wszystko widzi się na czarno i jak się patrzy na świat, to widzi się tylko braki. Jak w tej rozmowie dwóch koleżanek, widziałeś Ankę, jak jej się przytyło? A koleżanka mówi, no, aż przyjemnie popatrzeć. Ja 4 lata mieszkałem w Łodzi, to mamy taki ciekawy tam klasztor. To jest kamienica i kamienica została przerobiona na klasztor za ścianą. Redakcja pewnego zacnego tygodnika, Fakty i Mity. No i zabawne jest to, że oni kiedyś zrobili taką imprezę, poprzebierali się za księży i za biskupów tam u siebie, w tej redakcji. No to słuchajcie, oni się nawet bawić bez nas nie potrafią. Naprawdę. No zabierz im wroga, zabierz im kościół, to po prostu nie mają własnej tożsamości. Z ludźmi, którzy nie mają wdzięczności, to ciężko wytrzymać. Naprawdę. Wciąż jest nie tak, niczym się nie ucieszą. W pewnej wspólnocie kiedyś mieszkałem z takim bratem. Naprawdę bardzo kochany człowiek, ale też wymagający w kontakcie. Bardzo wrażliwy, ale tą wrażliwość często chowa za taką szorstkością zewnętrzną. I kiedyś miał obiad, gotował obiad i chciałem pochwalić i mówię: świetna zupa, bardzo dobra zupa dzisiaj jest. On: a co, poprzednio była niedobra? Znaczy ja wiem, że taka postawa wynika z jakichś wewnętrznych zranień, ale czasami jak spotyka się takich ludzi, którzy nie mają w sobie grama wdzięczności, to się ma ochotę powiedzieć: co złego słychać? Miałem takiego brata w nowicjacie. On był Węgrem, sobą mówi po polsku. Czasami z tego zabawne sytuacje wychodziły. Pytam się: Gergiej, jak ci mija dzień? Gergiej: dobrze. A w dwóch słowach: Gergiej: niedobrze. I ja mam teraz taką przyjemność, że mam okazję rozmawiać z chłopakami, którzy myślą o zakonie dominikanów. I często oni przychodzą z taką dużą świeżością, z takim entuzjazmem, że dzięki nim sobie sam odkrywam pewne rzeczy, z którymi sam przychodziłem do zakonu, a może zbyt szybko się zasypało te rzeczy. Czasami to są rzeczy rzeczywiście takie bardzo idealistyczne i naiwne, ale dobrze, że tak jest. Z czasem ten idealizm przekształca się w realizm, oby nie w zduszchnienie. No i kiedyś na rekolekcjach takich powołaniowych przyjechał chłopak. Na co dzień pracuje w piekarni, więc wstaje o 3 w nocy, żeby rozwieźć pieczywo. Ja pytam się: Michał, jak ci się u nas podoba na tych rekolekcjach? A on mówi: ojcze, tu jest wspaniale. Można się wylegiwać do 6 rano. Mistrz Eckhart mówił, że gdyby człowiek używał tylko jednego słowa: dziękuję, to wystarczyłoby mu to do zbawienia. Właśnie dziękczynienie ma tak wielką moc, że daje Bogu przestrzeń do działania. W psalmie 37 słyszymy prostą zachętę: raduj się w Panu, a On spełni wszystkie twoje pragnienia. Ty nic nie musisz robić, tylko się raduj w Panu, a Pan Bóg będzie spełniał twoje pragnienia. Pycha to jest wtedy, kiedy człowiek nie przyjmuje tego, co dostaje i jest mądrzejszy niż Pan Bóg, który mu to daje. Grzech pychy właśnie może wyrastać z tego, że my się nie godzimy na własne życie. Albo jak się rozglądamy po własnym życiu, to patrzymy tylko na to, czego nam brakuje. Jest taki mój ulubiony fragment w Starym Testamencie, w księdze proroka Amosa, kiedy Amos mówi: szukajcie dobra, a nie zła, a będziecie żyli. Że jest ta prawidłowość. Słuchajcie, to jest genialne, naprawdę. Szukaj dobra, nie zła, będziesz żył. Że jak człowiek patrzy na ciemność, to ta ciemność zaczyna go pochłaniać. A Amos mówi, że jak szukasz dobra, to żyjesz, a jak szukasz zła, umierasz. Że nienawiść to jest pokarm dla duszy mało pożywny. No i tym się kierował Dominik, tym się kierował święty Paweł. W każdym położeniu dziękujcie. Dominik błogosławił, czyli niósł światło. Właśnie moc wdzięczności przemienia serce człowieka, ale też uzdrawia nasze oczy. Może też tak jest, że za mało trochę patrzymy w naszych środowiskach czy w naszych wspólnotach na to, co jasne, a zapominamy właśnie o tym. No, czasami jest tak, że za bardzo patrzy się na to, co ciemne, a za mało na to, co jasne. Amos mówi: szukaj dobra, nie zła, będziesz żył. Dziękuj, bądź wdzięczna, będziesz żył. To jest taka prawidłowość. To Słowo Boga naprawdę mają moc. Jeżeli ogłaszasz nad kimś błogosławieństwo, to Słowo również w tobie zaczyna pracować. Zaczyna to Słowo zmieniać duchową rzeczywistość. I ten mechanizm niestety działa także w odwrotną stronę. Biblia tutaj jest jednoznaczna. Co siejesz, to zbierać będziesz. Jeżeli 90% komunikatu, który się wysyła w eter, to jest ciemność, jest to wyrazem twojego zgorzchnienia i rozczarowania życiem. Jeżeli 90% komunikatu to jest krytyka, to co otrzymamy? No Biblia mówi, zbierzesz to, co zasiejesz. Matka Teresa często tak powtarzała, kiedy słyszała właśnie, że ktoś sieje ciemność, nawet w kościele, to mówi, uważaj na niego i sieje ciemność. Jeżeli właśnie za dużo tego rozgoryczenia, takiej niechęci, nie mówiąc już nienawiści do świata, do ludzi, to nie jest spojrzenie Jezusowe. Uważaj, on sieje ciemność. Matka Teresa tak powtarzała. Skupienie się na brakach, też brak umiejętności ucieszenia się tym, co mam, to sprawia, że zaczynam duchowo umierać. Jak człowiek patrzy na ciemność, ciemność go pochłania. Jak szukasz dobra, zaczynasz żyć. Jak szukasz zła, umierasz. Jeżeli podtrzymujesz w sobie żal do innych ludzi, wciąż rozważasz krzywdę, która została wyrządzona, to przedłużasz jedynie trwanie w tej krzywdzie. I ta nienawiść niszczy no po prostu nas samych. Jest czymś, co zabiera pokój serca. Człowiek staje się zgorzchniały, koncentruje się wyłącznie na swoim zranieniu. Znaczy, pielęgnowanie w sobie nienawiści i ciemności to jest trochę tak, jakby się piło truciznę z pragnieniem, żeby ta trucizna wyrządziła szkodę komuś drugiemu. To zawsze nas zabija, to nam zanieczyszcza serce. I ta intuicja też pojawia się wielokrotnie u ojców Kościoła. Święty Grzegorz wspominał swojego nauczyciela Orygenesa i mówił, że Orygenes go uczył. Zobacz, jaka jest twoja szansa. Nie wolno zatrzymywać się nad twoimi wadami, bo będzie po tobie. Szkoda na to czasu. Jeżeli w ruch pójdą twoje talenty, to zobaczysz, że wady będą samo umierały. Się należy spojrzeć na siebie jak na ikonę Pana Boga. Że jestem Jego autoportretem, trochę zamazany, mam swoje słabości, ale jednak autoportretem. A to, co jest autoportretem Boga, jest już nieprawdopodobnie wartościowe. Czasami ludzie, którzy zmagają się z jakimś grzechem, z jakąś ciemną stroną w sobie, tak mają. Nic innego już nie widzą, tylko ten swój grzech. No w ten sposób nigdy się człowiek nie rozwinie. Będziemy jak tacy turyści, którzy chodzą po górach i zamiast patrzeć na piękne widoki, to patrzą tylko na ziemię, żeby się nie potknąć. Tylko wada, tylko grzech, żadnego dobra dookoła. To jest zupełnie inna szkoła ojców Kościoła. Nie zajmuj się swoimi wadami, tylko zajmuj się rozwijaniem talentów, a zobaczysz, że wady będą same umierały. To jest tam osobny sposób na patrzenie na świat, no i bardzo dominikowy. Człowiek też może wybrać swój sposób życia. Albo to będzie życie według wdzięczności, albo to będzie życie według pretensjonalności. Wdzięczność to jest taka postawa, że człowiek ma świadomość, że otrzymał dobro, które go zbudowało, całkowicie, bez żadnych zasług. Pewnie wszyscy pamiętamy ten obraz na Golgocie, kiedy właśnie razem z Chrystusem ukrzyżowano dwóch łotrów. Ten z prawej strony oddał Panu Jezusowi cześć, mówiąc: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. A ten po lewej jeszcze złorzeczył Chrystusowi. Pewien mnich, Izajasz ze Sketis, komentował ten fragment, mówiąc, że zanim duch zostanie obudzony, to jest po stronie wroga. I wciąż złorzeczy, widzi wyłącznie braki, ma pretensje, narzeka, ale gdy Jezus wskrzesi ducha, to człowiek odzyskuje wzrok i na nowo napełnia się wdzięcznością. To jest ta prawidłowość, o której czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w 16 rozdziale. Każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Nie masz wdzięczności, nie masz nic. Nic ci nie będzie dodane. Ale masz wdzięczność, będziesz miał jeszcze więcej. Nie masz wdzięczności, to już niczym nie ucieszysz. Zawsze będzie coś niedomagało. Ktoś, kto żyje właśnie według wdzięczności, to jest w swoim sercu jasny i promieniuje jasnością, głosi chwałę życia. Pewna osoba mi mówiła, że jej rodzice obchodzili niedawno 35-lecie małżeństwa i pomyślała, że wraz z rodzeństwem przygotują list, w którym podziękują rodzicom za dobre rzeczy. Znaczy, ja znam trochę tą historię tej rodziny, więc to nie była idealna rodzina. Zresztą nie ma idealnych rodzin. Takich nie znam. Znaczy, dzieci miały też do rodziców wiele żalu. No i na początku było trudno. Za co ja w ogóle mogę podziękować? Przecież tam nic dobrego nie było. To rodzeństwo wspomina, że nasze dzieciństwo było bardzo trudnym doświadczeniem. No ale zaczęli. Brat, już dorosły mężczyzna, napisał: dziękuję ci, tato, za korki, które mi kiedyś kupiłeś. Dzięki nim mogłem zacząć grać w piłkę. Potem córka napisała, że dziękujemy wam za to, że nigdy nie głodowaliśmy, że mieliśmy co jeść, mieliśmy gdzie spać. Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak ckliwie i niepotrzebnie właśnie tak ckliwie, ale no, na tej uroczystości to wszyscy płakali. Ojciec, który do tej pory był właśnie posępny, mało mówił, być może miał poczucie porażki wychowawczej, to jakby dostał drugie życie. Zaczął chodzić z dorosłymi dziećmi na maratony, w których uczestniczą. No, cieszy się z najdrobniejszych po prostu sukcesów tych dzieci. Są już nie do poznania. Dzieci są już dorosłe, ale ojciec jest nie do poznania, jakby dostał drugie życie. Jeden z braci nowicjuszy opowiadał mi, że w dniu ojca napisał list, w którym wyraził wdzięczność rodzicom za to, że dali mu wolność wyboru. No, można powiedzieć, błahostka. Mama zadzwoniła do niego i mówiła, że się ojciec bardzo tym zaskoczył. Ale no, z nami facetami tak jest, że mamy właśnie problem z wyrażaniem emocji. Pewne gesty drobne są ważniejsze czasem niż takie emocje pokazane na zewnątrz. No i kiedy ten brat zadzwonił do domu, to ojciec, kiedy się dowiedział, że jego syn dzwoni, to wyrwał mamie słuchawkę telefonu i mówi: no i co, synu? Dobrze ci w tym opactwie? On mówi: no tak, dobrze. On mówi: no, to się bardzo cieszę. No i tam oddał słuchawkę mamie. Znaczy, tak jest, że my faceci mamy problemy z wyrażaniem uczuć, ale dla niego to był wyraz ogromnego przekroczenia siebie. Jeżeli właśnie człowiek pielęgnuje w sobie wdzięczność, dziękuję Panu Bogu za wszystko, szuka dobra, to naprawdę żyje i odkrywa, że ma w sobie taki rodzaj pokoju i wolności, którego ten świat nigdy nam nie da. Owszem, są często te same problemy, co były, tylko one już nie są tak przytłaczające, nie są tak obciążające. W życiu nawet duchowym jest pewna prawidłowość, że oddalając się od Pana Boga wchodzimy w narzekanie. W tradycji chrześcijańskich mnichów nawet się mówi, że jeśli mnich pozostaje poza swoją celą zbyt długo, czyli jeżeli zbyt długo pozostaje poza tym miejscem, gdzie się może, w którym może się napełniać Duchem Świętym, to wtedy napadają na niego demony i myśli stają się ponure. Pielęgnowanie w sobie smutku zaliczane było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa do grzechów ciężkich, zaraz obok pychy. Ewagriusz z Pontu, niekwestionowany mistrz życia duchowego, na jego podstawie została stworzona ta lista siedmiu grzechów. Ewagriusz mówił o ośmiu myślach złych. I on właśnie wymienia jako smutek. Coś, co wtedy atakuje nas demon, pojawia się smutek. On mówi, że To jest, znaczy zalicza smutek do tego stanu duchowego paraliżu, który wynika z nieuporządkowanej, egoistycznej miłości własnej, a Jan Kasjan, duchowy mistrz świętego Dominika, umieszcza smutek na liście grzechów, który może prowadzić do wielu konkretnych grzechów. Pierwszy smutny człowiek w Biblii to jest Kain. Traci się spokój ducha, co doprowadza go do smutku, a ten pcha go do morderstwa. Jest też smutek, który jest błogosławieństwem, o którym pisze święty Paweł. I ten smutek jest dopuszczony przez Pana Boga, on powoduje nawrócenie i oczyszczenie, ale też jest smutek, który prowadzi do rozpaczy. On jest niebezpieczny. Według mistrza Eckharta, im wyżej stoi jakiś święty, to tym większa jest jego radość. Kiedy błogosławiony brat Jordan z Saksonii wspominał Dominika, twierdził, że głosił on prawdę nie tylko słowem i przykładem, ale również poprzez radość. I właśnie ze względu na tę radość, pisze dalej błogosławiony Jordan, bardzo łatwo zdobywał miłość ludzką, od pierwszego wejrzenia wkradał się do wszystkich serc. Niewątpliwie ten pogodny i pełen nadziei sposób patrzenia na świat to wyprosiła Dominikowi Matka Boża, która sama jest przeniknięta radością. Gdybyśmy teraz zrobili taki eksperyment, że ja bym wziął, sobie wody naleję, że gdybym wziął szklankę, ten kubek z wodą i tak trzymał w ręce w ten sposób, to po 10 minutach to nic bym nie odczuł, prawda? Po pół godzinie zaczęła delikatnie by mi drętwić ręka, chociaż kubek nie jest ciężki. Ale po całym dniu trzymania takiego kubka w górze to mogłem dostać porażenia. I tak samo jest z naszymi myślami, tak samo jest z naszym umysłem. Jeżeli pielęgnujemy w sobie ciemne myśli i nie odpuścimy, nie zostawimy tego Jezusowi, to możemy dostać duchowego porażenia. Przeniknie nas demon ciemności. Święty Makary zalecał swoim uczniom, mówił, że stań przed Bogiem i powiedz, że nie mam żadnych zmartwień, a doświadczysz niezwykłego pokoju. Że przecież ty wszystkie zmartwienia moje wziąłeś na krzyż po to, żebym ja za to nie umierał. To się wszystko dzieje na sakramencie już spowiedzi. I demon właśnie to jest ktoś taki, kto jest wiecznie niezadowolony. Pan Bóg mówi, popatrz ile masz. A demon mówi, zobacz ile ci brakuje. To właśnie to jest ktoś, kto oskarża. No w Biblii zawsze demon to jest oskarżyciel. Zobacz ile nie masz. Pamiętam, że też pozwolę sobie na taką osobistą też dygresję. Pamiętam, że kiedy zdecydowałem się wstąpić do zakonu, to ja zupełnie nie wiedziałem, jak życie w klasztorze wygląda. Gdzieś w bibliotece znalazłem książkę o średniowiecznych dominikanach, którzy w ramach ascezy spali na deskach, spali w wspólnym pomieszczeniu, w dormitorium, nie jedli mięsa, w wolnych chwilach się biczowali. Takie życie jakoś mnie też pociągało, ale też się go bałem. Tylko, że fascynacja Panem Bogiem i tym białym habitem była już tak duża, więc powiedziałem sobie, trudno, w ten sposób trzeba będzie żyć. Jakoś nic na tym świecie, znaczy wiele rzeczy, które miało mi cieszyć na tym świecie, przestały cieszyć, więc zakon się wydawał taką jedyną alternatywą, jakby Pan Bóg mnie wypchał do tego zakonu. W różny sposób Pan Bóg działa. Poprzez urok. Czasami ten urok po prostu bardziej człowieka wypycha. Ale w tym jest też wolność wewnętrzna. I pamiętam, że kiedy znalazłem się w klasztorze, w tak zwanym prenowicjacie, czyli okresie przygotowawczym do nowicjatu, to wieczorem odbyła się taka uroczysta rekreacja. Siedzieliśmy, było nas 47. No kiedyś zakon stawiał na ilość, a teraz stawia się na jakość. Ja jestem z tej formacji ilościowej. I odbyła się wspólna rekreacja, czyli siedzieliśmy sobie przy stolikach, chcąc lepiej się poznać. Pojawiły się słodycze, pojawiły się jakieś ciastka, Coca-Cola. I widząc tą Coca-Colę, to ja byłem wstrząśnięty. Przecież to jest wbrew ubóstwu. To jest jakiś skandal. Wielu moich braci miało podobne odczucia, więc tak siedzieliśmy sobie zgorszeni, rozmawiając o tym, że powinno być inaczej i rozmawiając o tym, jak bardzo nasz zakon odszedł od ducha ubóstwa. I dobrze, że my tu żeśmy się pojawili, bo po prostu musimy uratować ten zakon. Przez 8 wieków sobie Pan Bóg nie poradził, prawda? To jest klasyczny po prostu skutek grzechu pierworodnego, nie? Pokusa mesjanizmu. Norwid umarł, Miłosza nie ma, ja też źle się czuję. Świat jest zagrożony. I dobrze, że nas Pan Bóg tutaj do tego zakonu zaprosił, bo musimy ten zakon zreformować i odnowić. No i tak siedzieliśmy sobie zgorszeni, rozmawiając o tym, że powinno być inaczej. I o tym, jak nasz zakon bardzo odszedł od ducha ubóstwa. A jednocześnie każdy z nas popijał ową Coca-Colę, ponieważ nie mogę się zmarnować. I po kilku miesiącach, już byliśmy w nowicjacie, na jednej z tych cotygodniowych rekreacji na stole zabrakło Coca-Coli. I pamiętam oburzenie jednego z moich braci. Jak to nie ma Coca-Coli? Kto odpowiada za zakupy w tym klasztorze? Pijesz Coca-Colę, jest pisana w życie klasztorne. Taka jest, słuchajcie, nasza natura ludzka. Natura ludzka jest taka, znaczy przede wszystkim ta nasza postawa była ewidentnie brakiem wdzięczności. To jest pierwsza sprawa. A druga też pokazuje ta historia to, jaka jest natura ludzka. Że człowiek bardzo szybko się nudzi i przestaje dostrzegać to, co ma. Kiedyś znajomy leżał w szpitalu 5 dni pod kroplówką. Nic nie mógł jeść, nic nie mógł pić. Po 5 dniach skosztował pierwszą łyżkę wody i mówi, że ta woda smakowała mu jak najlepszy napój. I mówi, że gdyby ludziom odebrać na 5 dni wszystko, co mają i po 5 dniach im to oddać, to szybko byśmy docenili, ile mamy i jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. I jak wiele jest rzeczy, za które możemy być Panu Bogu wdzięczni. Ja tej wdzięczności też się uczę. Wczoraj opowiadałem tą anegdotę o tym Jasiu Menelu. Ja się w pewnym sensie utożsamiam z tymi pragnieniami Jasia, bo ja też mam chyba takiego ducha Menela. Jak tylko mogę, to z braćmi czasami robimy sobie takie wędrówki autostopowe, takie bez żadnych zabezpieczeń, więc czasami śpimy pod mostem, śpimy jak bezdomni. Były takie sytuacje w Finlandii, że nie mieliśmy gdzie spać, więc musieliśmy pod mostem, bo jeszcze deszcz padał, więc mieliśmy śpiwory i habity przemoczone. I pamiętam, że kiedy po takiej ciężkiej nocy wstaliśmy o 5 rano, żeby przejść do granicy ze Szwecją, to na pół godziny pojawiło się słońce. My czuliśmy się tak wolni, tak szczęśliwi, każdy promyk słońca cieszył. Tylko ja myślę, potem nas zatrzymał taki Szwed, jechał podążą ciężarówką, poczęstował nas bułkami, jakąś wodą. Ja czuję smak tej wody i bułek do dzisiaj. Tylko ta wdzięczność za drobne rzeczy nie byłaby możliwa, gdyby nie wcześniejszy moment oczyszczenia, który się dokonał. Że myślę, że czasami warto doświadczyć w życiu tego, że czegoś się nie ma, odczuć pewien brak, żeby potem zobaczyć, jak wiele rzeczy mamy na co dzień, za które możemy być wdzięczni. To, że ja mogę wziąć prysznic. Naprawdę, to po 3 dniach to jest ogromna wdzięczność. Że mam gdzie spać. Jest sucho. Pamiętam, że kiedy dostałem habit w nowicjacie, to ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Potem czekanie i zastanawianie się z braćmi, kiedy już możemy wpisać OP po nazwisku. Teraz w nowicjacie, czy jeszcze nie? Czy dopiero po ślubach? I niewątpliwie to, co daje mi ten zakon dominikański, to życie, to, co mi daje życie z Panem Bogiem w zakonie, to jest takie poczucie sensu, którego ja na tym świecie nie jestem w stanie znaleźć, nie mogłem znaleźć, a szukałem naprawdę w przeróżnych miejscach. I to, że mogę tutaj być, to wcale nie dlatego, że jestem taki wspaniały. Tylko, że ja znam 1000 osób, które są znacznie lepsze i bardziej się nadają do życia zakonnego niż ja. Proszę mi wierzyć. Nie, że jestem taki wspaniały, tylko to jest jakaś niezwykła hojność Pana Boga. I też się łapię na tym, że narzekam. Że wspólnota mogłaby być lepsza. Że bracia mogliby być bardziej empatyczni. Że ten biały habit się brudzi. Ale uważam, że to zabijanie wdzięczności to jest robota demoniczna. To jest demon ciemności. To jest niewątpliwie cecha świętego Dominika, którą wyprosiła mu Maryja, że on wolał patrzeć na światło niż na ciemność. Choć czasy były karygodne, to Dominik nie tracił czasu na lamentowanie, ale szukał ludzi po tawernach, dostrzegając dobro nawet tam, gdzie wielu by chciało widzieć tylko zło. I Dominik nie przeklinał ciemności, tylko zapalał świeczki. A przede wszystkim kochał Kościół, chociaż wydawać by się mogło, że nie było w nim nic, co zasługiwałoby na miłość. Po spotkaniu Jezusa wszystko się zmienia. Zło nudziło Dominika. To tak jest, że kiedy człowiek zakosztuje jakości, to się nie zadowoli już banałem. Jak się napijecie dobrej kawy parzonej, to już się nie zakosztuje, to się już nie zachwycicie rozpuszczalną. Ludzie, którzy opisywali Dominika, mówili, że był osobą pogodną. Ta radość była widoczna na twarzy. Mamy świadectwo siostry Cecylii, dominikańskiej mniszki, która tak Dominika wspominała, że właśnie był osobą radosną. I to jest cecha bardzo dominikańska, że właśnie trzeba iść do ludzi z pogodną twarzą i przede wszystkim koncentrować się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Jeśli mam głosić dobrą nowinę, to najpierw muszę pokochać ten świat, bo świat jest dobry, bo został stworzony przez Boga, tylko jest skażony grzechem. I muszę pokochać też tych ludzi, do których głoszę, takich, jakimi są. Bo inaczej będziemy głosić swoje lęki, inaczej będziemy głosić swoje frustracje, a nie będziemy głosić Jezusa Chrystusa. Nie będziemy głosić Jezusa Chrystusa, który daje ocalenie. To, co mówimy, ma bowiem wynikać z osobistej modlitwy, ale przede wszystkim ma przybliżać Pana Boga ludziom, a nie od Niego odpychać. I czymś niewątpliwie charakterystycznym dla naszej duchowości jest radość i poczucie humoru, które wypływają z dziękczynienia. No każdy, myślę, uczciwie patrzący na siebie dominikanin musi mieć świadomość, że różnica między gliną, z której zostało ulepione naczynie, a skarbem, które w sobie mieści, jest ogromna, no i powinna budzić dobry śmiech. Dominikański historyk Simon Tagwell zaznacza, że pierwsi Dominikanie znani byli z pogody ducha do tego stopnia, że współcześni im sądzili, że jest to przesadne i sprzeczne z zakonnym duchem. Pan Jezus do Katarzyny Sieneńskiej powiedział, że nasz zakon jest łagodny, wesoły i wonny, jest sam przerozkosznym ogrodem, to też doskonali i niedoskonali czują się dobrze w tej łodzi. Były takie w kościele teorie heretyckie, jansenistyczne, że jak ktoś jest ponury, ktoś się mało uśmiecha, to z pewnością prowadzi głębokie życie duchowe. Tomasz z Akwinu z kolei mówił, że chrześcijanin bez miłości i poczucia humoru od moralnej strony jest występny. I czasami Pan Bóg daje nam takie sytuacje, żebyśmy się nie poczuli zbyt ważni. Pewien brat był na kolędzie, rodzice przedstawiają mu kilkuletniego synka i mówią, że ojcze, to jest Michaś. Michaś już zna wiele modlitw, może się pomodlić również za ojca. A ten brat mówi: słuch, świetnie Michaś, to jakbyś się pomodlił za mnie, to byłbym ci bardzo wdzięczny. A Michaś zaczyna: wieczny odpoczynek raz z Marym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Prawda? Nasz współbrat za darmo otrzymał już wypominki, no ale pomodlił się szczerze, na pewno od serca. Pamiętam, że kiedy pojawiła się ta nasza książka Zapach pomarańczy, w której z ojcem Szymonem próbowaliśmy udowodnić, że ta zdrowa radość, żadna jakaś tam wesołkowatość, ale takie zdrowe poczucie humoru jest cechą boską i też bardzo dominikańską, to jeden z braci, ojciec Marek, w klasztorze na Służewie podszedł do mnie z taką kamienną twarzą, patrzy na okładkę i pyta: czy wiesz, co działo się w Ojcu Chrzestnym, kiedy pojawiały się pomarańcze? A ja mówię: no nie wiem, nie pamiętam. On mówi: zawsze ktoś ginął. I dorobiliśmy do tego teorię, że oby tylko grzech i byle jakość, niech giną. Ale najlepsi bracia we wspólnocie to są tacy, którzy mają poczucie humoru. Którzy mają w sobie pewną taką pogodę ducha, że zbytnia powaga również w zakonnym życiu, ona nie jest możliwa. Bo nic tak jak dobry humor nie pomaga właśnie w złapaniu oddechu, w nabraniu takiego dobrego dystansu do siebie. Że kiedy już się nam wydaje, że jesteśmy tacy ważni, że Pan Jezus sobie nie poradzi bez nas w zbawianiu świata, kiedy dopada nas poczucie takiego mesjanizmu, to ten humor daje właściwy dystans. Też Biblia jest przeniknięta subtelnym humorem. W Księdze Machabejskiej mamy fragment, kiedy jest opis, Izraelici opisują powstanie i mówią, że wojskiem wroga dowodził niejaki Auranos, podeszły w latach, niemniej podeszły w głupocie. Poprzez ironię też Hiob wydaje się, że stosuje też ironię, kiedy przychodzą do niego ci przyjaciele, którzy chcą go pocieszyć, ale te słowa są zamiast pocieszeniem, to jeszcze bardziej przygnębiają Hioba. To Hiob, kiedy zabiera głos, to mówi: doprawdy zacnymi jesteście ludźmi, razem z wami umrze mądrość. Wydaje się, że on trochę drwi. Jakby chce złapać dystans. O radości wielokrotnie mówi święty Paweł, święty Piotr. Pan Jezus musiał być osobą radosną, bo inaczej dzieci by do Niego nie przychodziły. I Dominik dlatego był osobą przepełnioną radością, ponieważ umiał te wszystkie sprawy, które go przytłaczają, oddawać Panu Bogu. Dominik robił to, co robiła Matka Boża. Co robiła Matka Boża, opiekunka naszego zakonu. Czyli oddawała wszystkie sprawy Panu Bogu. I tę zasadę zalecają też reguły dla mnichów. Rozbijać ciemne myśli o Chrystusa od razu, kiedy się tylko pojawiają. Zostawiać Jemu, odcinać się. Że Panie Boże, to nie jest już moja sprawa, ale to jest Twoja sprawa. No bo to od nas zależy, na co chcemy patrzeć. Czy pielęgnować w sobie ciemność, czy skupić się na świetle. No bo kiedy brakuje na tym świecie nadziei, to odpowiedzią jest to, co tak wytrwale realizował ojciec Dominik, że należy rozpalać światło, czyli głosić wiarę. Głosić wiarę. Na brak nadziei jest tylko jedno rozwiązanie, głosić wiarę. Że Jezus żyje, ja Go spotkałem i On ma moc zmieniania ludzkiego życia. Nadać temu życiu sens może. Myślę, że na tym zakończę. Więc bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za Waszą obecność. Nie wiem, jaka tu jest formuła, czy są jeszcze jakieś pytania, czy też nie. Ojciec Wojciech mi tutaj kiwa głową, że można zadawać pytania. Jeżeli będę potrafił, to odpowiem, jeżeli nie, to poproszę o pomoc ojca Wojtka. Albo jakieś takie refleksje, którym się można podzielić, więc... Są różne sposoby zadawania pytań. Jest też taki sposób, że jak ktoś chciałby zadać pytanie, ale się wstydzi, to można powiedzieć, że moja koleżanka obok ma takie pytanie. Zachęcam też, żeby sobie wziąć te ikonki świętego Dominika. Ja jej przywiozłem z Warszawy. To jest taka ikonka, która została napisana kilka lat temu. Świętego Dominika to jest bardzo ładny Dominik. On jest przepełniony światłością.
Ale to aż z Warszawy, tak?
Tak.
To ja wezmę od razu.
Proszę.
Ja biorę dwie. Mogę dwie?
Tak, tak, jasne, więcej nawet. I przed tą ikonką też ludzie się modlą też o jakieś rozeznanie swojego powołania.
Z Warszawy, z Freda czy z...
Ze Służewa. Ze Służewa. Teraz na Służewie też powstaje kaplica świętego Dominika. Też projektują taki genialny architekt polski, który ma znakomite wyczucie sakralności, czyli pan Niemczyk. I 22 grudnia właśnie ma być taka specjalna kaplica nawiązująca do tego domku z Kalerwegi, z tego miejsca, gdzie się narodził Dominik. I wszystko zapowiada się, wszystko wskazuje na to, że no, takie miejsce powstanie naprawdę szczególne, że wchodzimy i się możemy napełniać też jakąś obecnością Dominika.
Przepraszam, czy ojciec mógłby powtórzyć jeszcze to takie piękne zdanie, ja tak sobie pozwolę tak powiedzieć, jak tak delikatnie wchodząc, o Jezusie, który musiał być człowiekiem jakim, bo inaczej do Niego dzieci by nie przychodziły. To jest radosne.
Tak, aha, tak. Dobrze. Dzieci doskonale wyczuwają, czy ktoś jest osobą przepełnioną radością, czy jakimś zgorzchnieniem. Doskonale wyczuwają i się czują bezpiecznie. Jak wiemy w Ewangelii, to dzieci przychodziły do Pana Jezusa tak często, że apostołowie musieli po prostu ich odganiać. Więc na pewno musiał mieć w sobie coś, co ludzi fascynowało.
Jeśli chodzi o refleksję, to ja już trzeci raz już więcej nie będę.
No, śmiało, śmiało.
Ale naprawdę nie śmiałbym bić w dzwon spoufałości z ojcem Dominikaninem. Natomiast wczoraj zakupiłem wielce radosną książkę Zapach pomarańczy autorstwa Prelegenta. I po prostu nie mogę się otrząsnąć z radości, jak naprawdę to jest tak rzeźka, świeża książka, przepełniona właśnie radością, że nie tylko wszystkie dzieci, ale dorośli przede wszystkim powinni ją czytać. Ona mogła być nawet taką lekturą i naprawdę to nie jest, nie chciałbym się spoufalać, ale jeśli mogę dowcip o ojcu Feliksie, domyślam się, że tym Bednarskim, tak?
Tak, tak, tak.
No niesamowity, to mam z nim taką wielką łączność, dlatego że on, ja mam Tomasz na imię, a on był wielkim adherentem świętego Tomasza z Akwinu, zresztą z oryginału go tłumaczył, tak. I tak dalej, i tak dalej. I
na starość o wszystkim zapomniał.
I nawet sporządził streszczenie sumy teologicznej, które ma 1200 stron. A ja to streszczenie, będąc w drodze z Gdyni do Narostocze moje, bo jestem synem ziemi zamojskiej, przenocowałem w Toruniu akurat świętej Teresy Benedykty od Krzyża, bo to pamiętam, i zakupiłem taką grubą księgę. Przyjeżdżam do swojego zwierzyńca, akurat już córka była u babci, i mówi: tatusia, co ty za książkę kupiłeś? Ja mówię: streszczenie gminy. Ona patrzy, tata, a ta duża to ile? No tamta to ma 34 tomy i 35 jest roztłumaczeniem pozostałych. No i właśnie taki dowcip, jeśli mogę, bo naprawdę był piękny, jak to bracia opiekowali się już pod koniec żywota bratem Feliksem, i on już tak tracił na pamięci, już był obłożnie chory i mieli nocne zmiany, co dwie godziny się wymieniali, ale już na noc wymieniali się tak luźniej, po prostu nie w stroju dominikańskim, tylko tak szli w laikacie jak gdyby, żeby tam, prawda, nie gnieść tego szacownego
stroju. Jeszcze tam o trzeciej w nocy czasami były.
Tak, różne nocy. Tam przecież wiadomo, trzeba pomóc i tak dalej. I tak co dwie godziny mieli wachtę, mówiąc językiem morskim, zmieniali się, etc., etc. Raz przypadła kolej na brata Stanisława, ojca Stanisława, który się położył, ale jednak właśnie w habicie. No i tak refleks światła gdzieś tam wśród nocy odbija, pada na twarz ojca Feliksa, który tak się przychodził, patrzy, tutaj śpi brat i tak mu robi miejsce z boku, mówi: bracie, zobacz, połóż się tutaj obok mnie, jest jeszcze sporo miejsca. Bo wiesz co, tu co jakiś czas przychodzą bezdomni, ja ich nie chcę budzić, żeby sobie spali, a ty się połóż.
Tak było, tak było. Tak, ojciec Felix to też taka barwna postać dla nas. Też, ja mam takie szczęście chyba mieszkać z lepszymi braćmi od siebie.
A ksiądz mieszkał? No, ojciec
tak,
to
tak, tak.
Bratem Feliksy?
Tak, tak.
Nie, no to po angielsku się zachwycimy, wow. Tak. To proszę coś powiedzieć jeszcze poza.
No i rzeczywiście ojciec Felix dla nas to był, ja wtedy studiowałem w Krakowie, dla nas to była taka osoba, która rzeczywiście wykładała na różnych uniwersytetach, też rzymskich, Karol Wojtyła do niego chodził na wykłady, potem też jako papież mu pisał życzenia świąteczne i na starość ojciec Felix o wszystkim zapomniał. I dla nas braci to był taki dowód, że tak naprawdę te studia nie są ważne, bo i tak na starość o wszystkim zapomnimy. Ale proszę mi wierzyć, że w dominikańskim klasztorze to taka postawa graniczy z herezją. No bo święty Paweł i święty Jan mówi, prawda, że i tak będziemy sądzeni z miłości. Więc rzeczywiście ojciec Felix zachował do końca taki urok i taką pogodę ducha. I taki był naprawdę takim człowiekiem przenikniętym wdzięcznością. Kiedyś właśnie jak bracia przychodzili do niego, też w książce jest opisana ta historia. Jeden z braci przyniósł książkę, żeby poczytać z ojcem Feliksem i mówi: ojcze, poczytamy dzisiaj książkę. On mówi: dobrze, a jaki tytuł? No, Hrabia Monte Cristo. A o czym ta książka jest? O takim człowieku, który został niesłusznie oskarżony i teraz szuka sprawiedliwości. A, to bardzo ciekawe, no niech brat zaczyna czytać. I on zaczyna rozdział pierwszy, powrót do Marsylii. Ojciec Felix zamknął oczy i mówi: o tak, powrót do Maryi, ojcze nasz, który jesteś. Nie? No i takich właśnie historii. Mieliśmy takie dwie barwne postacie, potem drugą był ojciec Joachim Badeni, który zmarł w opinii świętości. Jedna i druga postać, taka przeniknięta, taką dobrą, z Bożą radością, ale zupełnie, kompletnie dwie różne osobowości. Byli zupełnie różni, mieli zupełnie różne drogi świętości, co też pokazuje chyba, jak pojemna jest ta duchowość dominikańska.
Różne czy przeciwstawne?
No, bym powiedział nawet, że przeciwstawne, bo ojca Joachima bardzo irytowały pewne zachowania ojca Feliksa.
Ze wzajemnością czy nie?
Nie, ojciec Felix jakby nie był pewnych rzeczy świadomy, takie miał wrażenie. Tak, a potem ojciec Badeni się próbował przekraczać na starsze lata, ale niewątpliwie dla nas braci jedna i druga osoba naprawdę to były takie osoby obdarzone takim Bożym Duchem. To była wielka radość mieszkać.
Proszę mi wybaczyć za nachalność, ale przypomniał mi się też dowcip z ojcem Badeni. On chyba też jest znany tak wśród braci dominikanów, jak kobieta widocznie no, chciała zabłysnąć przed ojcem Badeniem, spowiada się, że realizuje tą duchowość świętej Teresy od krzyża i proszę ojca, utknęłam w piątej komnacie. A on miał wyjść spoza konfesjonalu i powiedzieć: to po coś babo tam w ogóle woziło.
No tak, to taki styl. Jeszcze jaki no.
Ja tak słucham, no, jakieś pytanie nie ma, to bardzo Ci Krzysztof dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.